to, że słyszycie nas teraz na żywo, to jest wehikuł to jest czasu.
Evenement.
To jest wehikuł czasu.
Evenement.
To jest wehikuł czasu.
Evenement.
Cześć, słuchacie 224 odcinka podcastu Inside Baseball. Z Wrocławia mówią do was Konrad Okoński, nogi z dyni.
I Rocinski, jebać PiS.
W dzisiejszym odcinku...
Miało nie być politycznie, rozkminę... ale I made it.
To będzie tyle polityki na dzisiaj. Chociaż, kto wie, zobaczymy. Zobaczymy, jak ten dzień się potoczy. Jest szalenie. Skrobol miał być na podcaście. W zeszłym tygodniu nie było podcastu. Ponieważ...
Bo nie poprosiłeś mnie.
Ponieważ niektórzy byli w szpitalu wtedy.
Ja nie byłem w szpitalu.
Nie, ty byłeś, faktycznie, ty byłeś dostępny jak zawsze.
Siedziałem przy monitorze i myślałem, że ale było fajnie pogadać z kimś.
Tak, w tym tygodniu Skrobol jest w Warszawie, Mateusz jest w Portugalii. My jesteśmy...
Bele jest na miejscu.
W Wrocławiu. Tak. Na szczęście, inaczej nie moglibyśmy zagrać, gdybyś był w innym miejscu. Bo obaj siedzimy przecież przy jednym biurku.
No tak, tak jest. Dlatego ciebie słychać lepiej, mnie trochę gorzej.
Tak. W dzisiejszym odcinku będziemy skupiać się na rzeczach, które pozwalają ci odpocząć od polityki i od świata rzeczywistego, uciekając w świat fantazji. A na koniec zostawiliśmy sobie trochę newsów i after show, w którym mam nadzieję usłyszeć, jaki film z lat 50. Bele oglądał ostatnio ze swojego Criterion Collection.
Słyszałem, że muszę zostać na after show, muszę nie wyłączać tego rozmowy w trakcie, tak? Czy after tak. Show jest po... Nie wiem. Ostatnio dostałem lynch, bo w razie okazało się, że jest jakby scena po napisach. Podcast się kończy, a potem się jeszcze gada dalej.
A tak, znaczy nie musisz gadać dalej po zakończeniu podcastu, tylko... Zazwyczaj, wiesz, jest takie rozprężenie, takie były napisy końcowe i jakby i wszyscy mówią, no było fajnie, no to na razie.
I ja wtedy wyłączam po prostu mikrofon i idę sobie.
Ty się wyłączyłeś, no. Ale hej, spoko. Zanim pogadamy trochę o tym, o czym chcemy pogadać dzisiaj, chciałbym zwrócić uwagę, że twój komiks został nominowany do najlepszych komiksów roku.
Na
MFK.
Tak, na... jest.
Jest to chyba najbardziej prestiżowa nagroda w Polsce, nie?
Chyba tak.
A to jest... To nie jest
ciężko powiedzieć, ponieważ nie jest wybrane jury. Nie wiem, jak jest ogólnie... Kiedyś był straszliwy prestiż, bo wręczali te nagrody na scenie przy, wiesz, porządnym oświetleniu, była, wiesz, trybuny. Więc kiedyś to naprawdę miałeś wrażenie, że... wygrywasz Oscara. Nie jestem pewien, jak to będzie, no w tym roku to będzie, kurczę, online, nie? Więc zobaczymy, jak mi się to uda. No, ale jest to bardziej prestiżowy niż nagroda na komiksowej w Warszawie, która zwykle jest przyznawana przez Timofa na korytarzu.
Nie pamiętam, czy mówiłeś o tym na podcaście, czy mówiłeś mi tak offline.
Możliwe, to teraz jest jawne. I'm pissed!
Jeśli chcecie wiedzieć, jakie komiksy są nominowane do najlepszego polskiego albumu roku, to musicie wiedzieć, że Janek Mazur, który napisał razem z tobą Rycerza Janka, jest nominowany w dwóch miejscach.
Jan Mazur jest dwa razy nominowany, tak.
Jest nominowany za Koniec Świata w Makowicach, który jest jego własnym komiksem.
Tak, i za Rycerza Janka.
Ej, w ogóle oba te komiksy wydane przez Kulturę Gniewu.
Tak.
Kultura Gniewu wciąż pozostaje najlepszym, najfajniej brzmiącym złożeniem dwóch słów, jakie znam w języku polskim. Senar pisze, że żaden z tych komiksów nie należy do KOKO. Żaden nie należy, bo ja nie wydałem nic na papierze. Jestem pewien, że gdybym wydał coś na papierze, to byłbym tutaj nominowany. Okej, w każdym razie. Komiksy nominowane to Anastazja, tom drugi, Bardo, tom drugi, Rita, Bradl, tom czwarty. Czy to jest jakiś komiks superbohaterski polski?
Nie, chyba nie. Bardziej szpiegowsko-historyczny, z tego co wiem. Nie miałem przyjemności czytać.
Bradl, Polak, który oszwabił Niemców. Okej. Okay. Exist Loner, Koniec Lipca, Koniec Świata w Makowicach, Malutki Lisek i Wielki Dzik, tom piąty Huk, Niezwyciężony, Rycerz Janek i Zebranie Obowiązkowe. Nie znam większości tych komiksów, czuję się trochę brudny teraz.
Jestem na 90% pewny, że Exist i zebrania obowiązkowe są z nami.
Co znaczy z nami?
Z inami.
A, z
inami. W sensie wydane własnym sumptem.
A, w sensie wydane samym własnym sumptem. To nie jest to samo, co ziny?
Jest, ale na MF-ka nie ma rozróżnienia.
Ale czy zin nie oznacza, że ktoś jakby zebrał kilka różnych rozbił taką mini antologię?
Może
magazyn?
Magazyn. Znaki się.
Nie wiem.
Gdzie mi z butami wchodzisz w przemowę?
Może
i tak. Ciężko powiedzieć. Zwykle ogólnie nazywa się zinami takie rzeczy wydane własnym sumptem niezależnie.
Bele, jeden z nas zarabia na życie składając komiksy.
To jest skrót od magazyn, więc co ja tam wiem?
Jeden z nas zarabia na życie składając komiksy, to jesteś ty, więc zakładam, że jeśli będzie tutaj konflikt, to powinniśmy go rozwiązać na twoją korzyść.
Jedna osoba tutaj zarabia rysując komiksy.
Tak, ale tutaj jest ten temat wydawania. Nie?
Może, tak, nie wiem. Nie wiem, zinowi mi nie płacą nigdy.
Czy ty nie zarobiłeś nic na rycerzu Janku?
Zarobiłem.
Musiałeś coś zarobić. Teraz w ogóle rysujesz nowy komiks, nie?
Tak.
Chcesz powiedzieć coś o nim, zanim pójdziemy dalej?
Nie. Poza tym, że 50% już skończyłem, więc tyle mogę powiedzieć. Nie lubię mówić o komiksach, których nie skończyłem jeszcze. Jak robiłem sklepik z robocikami, to ogłoszenie w necie zrobiłem wtedy, kiedy komiks już puściłem do drukarni, ponieważ wtedy miałem pewność, że nic nie spierdolę po drodze.
To jest niesamowite dla mnie, że ty musisz mieć zrobione wszystko, żeby cokolwiek komuś powiedzieć, podczas gdy kiedy narysuję pierwszą stronę, to ona już jest w internecie.
Ja zawsze robiłem tak, że bardzo lubiłem mówić o swoich wszystkich projektach, po czym jakby pełnometrażowego domówki nigdy nie było, a mówiłem o tym przez parę lat. I ludzie niektórzy wciąż mi to wypominają, więc stwierdziłem, że okej, jeżeli nie mam pewności, że coś będzie faktycznie skończone, to wolę po prostu tego nie hypować.
Nie, no dobra, racja. Dobrze robisz pewnie. Znaczy, chuj wie, ale...
Chuj wie.
Ja przyznam, że ja też jestem powściągliwy, ponieważ ja zanim zacząłem swój komiks erotyczny, to zrobiłem cały jeden rozdział najpierw jakby osobno. A jak zaczynałem Kija, to miałem 10 pasków gotowych, zanim go zacząłem.
A jak robiłem The Movie, to pamiętam, że chyba miałem też chyba z kilkanaście pasków gotowych, które zrobiłem do szuflady. Co w ogóle na początku, jak się przeglądało stronę, to nie było tytułu na dole było to napisane Untitled, to dopiero po jakimś czasie pojawiło się The Movie, ponieważ myśliłem, że tak będę to nazywał jednak.
Ej Bele, a czy The Movie w ogóle jest do przeczytania w internecie?
Nie.
Ty jesteś fiutem.
Wiesz co, nie jest dlatego, że przestałem opłacać domenę i potem przestaliśmy opłacać serwer.
Czy chcesz, żebym...
Więc zniknęło. Wiesz co, od jakiegoś czasu się cały czas się noszę z tym, że zrobię to po prostu jako w formie PDF-a, gdzieś z jakimiś dodatkowymi komentarzami czy coś i po prostu nie mam na to czasu. Ale
czy
to przecież jest na liście, to przecież gdzieś tam na liście, żeby to zrobić.
Ale.
Co?
Czy chcesz, żebym odstawił skutnika i udostępnił ci trochę miejsca na swoim serwerze, żebyś mógł postawić WordPressa na The Movie?
Nie chcę. Może jeżeli kiedyś się złamę na jakąś kontynuację czy coś, to wtedy będziemy się zastanawiać. Ale dopóki nie ma tego w planach, to nie.
Dobrze.
Plus to jest komiks, który świetnie działał na bieżąco, a moim zdaniem ciężko działa wstecz. Jak przeglądałem jakiś czas temu, miałem taką ochotę, żeby jakby sobie przerysować jakiś paseczek i przyjrzałem je i bardzo byłem w stanie znaleźć jakiś, który wciąż wydawałby mi się w miarę aktualny i zabawny, żeby go przerysować, żeby to miało sens. Więc to jest komiks, który w moich oczach się bardzo, bardzo zestarzał.
O, ale ludzie go lubili czytać w sieci.
Tak, bardzo cenię, że oni to lubili.
Jesteś im
to nie znaczy, że mieli rację, ale tak, no chcę zrobić tego PDF-a. Mam to w planach.
Dobrze. Teraz, kiedy wyciągnąłem z ciebie tą obietnicę. Możemy iść dalej. A, czekaj, czyli Janka, wracając do tych nagród, to one, ogłoszenie będzie po prostu w trakcie MFK, które będzie
w trakcie cyber MFK, który jest chyba 14 listopada, ale nie dam ręki teraz uciąć.
Dobrze. Wszystkie te cyber edycje festiwali zawdzięczamy temu, że jeżeli nie zostałyby zrealizowane, to prawdopodobnie nie dostaliby dofinansowań w przyszłym roku.
Tak, chyba to jest, to wszystko stoi. No wiesz, ludzie prawdopodobnie chcą zrobić jakąś formę imprezy, ale...
powinniśmy zrobić takiego rozmowę zoomową dla 300 osób, które zwykle przyjeżdżają na te eventy.
Na tych wszystkich 12 osób, które zwykle są na scenie.
Stary, gdybyś mógł zrobić taki motyw, że robisz taką przestrzeń jakby, tak wizualnie taką grafikę, gdzie masz jakby bar z góry widziany i każdy ma swój żeton i jak przesuwasz ten żeton w różne miejsca tego baru, to słyszysz osoby, które są jakby w zasięgu słuchu tego żetonu, czyli jeśli wiesz, gdzieś stoi taka grupka żetonów, które rozmawiają ze sobą, to jak się tam przesuniesz, to możesz słuchać, o czym mówią, albo się wtrącić.
Jest takim niezręcznym kolesiem, który tak przychodzi i słucha i stoi z boku.
Ktoś powiedział, że nie ma muzyczki w tle. Masz rację.
Nie ma muzyczki w tle, dlatego mi się wydaje, że... Dlatego ja mówię takie osobiste rzeczy, bo mi się wydaje, że nie nagrywamy.
Wiesz, dlaczego nie było muzyczki w tle? Bo chciałem nagrać twoje słowa, a potem będę mógł je zmontować, jak tylko chcę.
Aha,
będę mógł zmontować.
Dzień dobry, jestem Bele. Kurwa!
Udostępniam moje konto Konradowi. Moje grube hajsy. Czy jest za głośna muzyczka? Jest dobrze muzyczka? Co wy na to? Ja słyszę wszystko strasznie głośno.
Ja słyszę wszystko idealnie. Jakbyś był tutaj i siedział mi na kolanach. Tylko ja jesteś dużo, dużo lżejszy niż naprawdę.
Ja mam, bo twój kot siedzi na kolanach.
Moje kości nie trzaskają. Nie, nic mi nie siedzi na kolanach.
Ja mam nowe słuchawki i do dzisiaj nie rozkminiłem, co mam zrobić w moim komputerze, żebym ja słyszał rzeczy ciszej, ale żeby nagrywały się równie głośno.
Nie wiem. Dobra. I mieliśmy zacząć? Mieliśmy zacząć.
Tak, zaczynajmy. Po muzyczce możecie zobaczyć, że
zaczęliśmy.
Jeśli słuchacie nas w podcaście, to prawdopodobnie muzyczka była przez cały czas, ponieważ ja znajdę miejsce, gdzie ona się zaczęła i dokleję muzyczkę wcześniej, także luz.
Jaki wsteczny magik.
Hej, podcasty zawsze są w MP3-kach. To, że słyszycie nas teraz na żywo, to jest wehikuł czasu.
To jest ewenement.
Nasz temat dnia na dzisiaj to są gry RPG.
Tak wymyśliliśmy.
Temat, który się przewija czasami w naszych rozmowach z Mateuszem, dlatego że my po prostu gramy od długiego czasu i który kiedyś był pewnie głównym tematem w momencie, kiedy nasza koleżanka Kasia, zwana Azikiem, była u nas gościem. Ona jest jakby wielką osobą w temacie LARPów, a obecnie ma koronawirusa, także życzę jej jak najwięcej zdrowia. Ona jest pierwszą osobą z moich faktycznych znajomych. Nie wiem. Nie, chyba nie. Ona jest pierwszą osobą z moich faktycznych znajomych, która miała koronawirusa.
Oh boy.
Także wiesz, mrocznie. Powinienem sprawdzić na jej Facebooku, czy wszystko jest w porządku. Zakładam, że tak, ponieważ jest, wiesz, nie jest stara. A także repostowała...
Bo ma dobre rzuty?
Wczoraj repostowała posta o strajku kobiet i napisała, że nie może iść na strajk, ponieważ jest w kwarantannie, więc zakładam, że czuje się na tyle dobrze, że poszłaby, gdyby, wiesz...
Okay. Gdyby nie czuła się źle.
Czuję się dobrze. Jestem pewien, że żyje.
Okay.
W każdym razie, Kasiu, Aziku, nasz drogi, kuruj się, jeśli to kiedykolwiek usłyszysz. Tymczasem, gry RPG. To jest dla nas bliski temat, bo my teraz obaj gramy w RPG.
Obaj gramy.
Co więcej, Bele jest moim mistrzem gry.
I'm your master now. I'm master over your dungeon.
You are enabling my sex change into a sexy tiefling.
Tak, to prawda.
Ja w ogóle, bo ty powiedziałeś mi ostatnio, że ty przecież grałeś więcej wcześniej w RPG. Ja myślałem, ja byłem pewien, że zacząłeś trochę dopiero we Wrocławiu.
We Wrocławiu zacząłem grywać tak bardziej jakby na poważnie, ponieważ ja grałem bardzo mało. Jakby mam wrażenie,
wcześniej
że...
to była taka zabawa.
Wcześniej się bawiliśmy, teraz to są nie przelewki, teraz to jest for realsies. Wydaje mi się, że pierwszy raz grałem to jakieś okolice liceum i na tym się skończyło. Mogłem może parę razy jakieś różne systemy. Wydaje mi się, że pierwszy to był Warhammer. Aha, ale graliśmy jak w D&D, więc nie wiem, czym to się różniło, szczerze mówiąc.
Co to znaczy Warhammer, ale graliśmy jak w D&D?
Bo czym się charakteryzuje Warhammer? Ponieważ zawsze się mówiło, że gramy w Warhammera, ale Warhammer jest... Czy Warhammer jest chyba bardziej figurkowy, czy nie?
Nie. Są dwa rodzaje Warhammera. Warhammer to jest tylko świat i masz Warhammer Fantasy Roleplay i masz Warhammer... coś tam, Battle Strategy.
Graliśmy chyba właśnie taki fantasy roleplay.
Tak, i to był też mój pierwszy RPG, który prowadził Żarek.
Ale z tego, co pamiętam, był bardzo, bardzo podobny do tego, jak w tym momencie grywamy w D&D, że też był złodziej i byłem niziołkiem złodziejem.
A nie, no jasne, tylko wiesz, Warhammer jest... W teorii ten świat Warhammera jest dużo bardziej mroczny.
Okej. Okay.
Jest jakby magia
chaosu. Nie pamiętam detali, pamiętam tylko właśnie takie założenie, że to był Warhammer, ale poza tym nie pamiętam wiele.
Ja pamiętam, że to był dosyć taki ciężki, surowy system pełen nieszczęścia i zła. I pamiętam rzuty procentowe, w sensie, że masz na przykład walkę mieczem na 60% i rzucasz setką na to, czy ci się udało trafić. Jeśli wyrzucisz poniżej 60%, to ci się udało. Czyli okay. Im więcej masz procent umiejętności, tym większa szansa, że wyrzucisz poniżej, nie?
Okej. Okay.
Ale szczerze powiem, grałem w gimnazjum w tego Warhammera, a gimnazjum było...
No ja grałem, wydaje mi się, że to było takie lato pomiędzy gimnazjum a liceum u mnie, dlatego to też moment, kiedy zacząłem pierwszy raz palić rzeczy liściaste, więc to też mi się ucinało wtedy.
Jezus, bele.
To się jakoś połączyło. Nie, tak młody byłem, głupi, wiesz.
5 plus 3.
Czy ty mi liczysz, ile miałem wtedy lat?
Nie, ja grałem w Warhammera 18 lat temu.
O Boże. To ja też.
Jeśli w momencie, kiedy stworzyłem swojego pierwszego czarnowłosego, wysokiego elfa, urodziło się dziecko, to dziecko może wypić dzisiaj piwo legalnie.
To jest straszne, co liczysz. Poza Warhammerem grałem jeszcze Vampira Maskeradę.
O, tak.
I to wspominam dobrze. Pamiętam, że byłem Malkawem.
Dziwnie, ja prowadziłem wampira bardziej.
I wszyscy umarliśmy w tej przygodzie. I pamiętam, że na tym się skończyło nasze granie, bo graliśmy parę wieczorów i tak było całkiem spoko, ale potem wszyscy nasi umarli. W tym samym czasie po prostu gdzieś skądś mieliśmy uciec i nikomu się nie udało rzucić dobrze, żeby uciec.
Kto prowadzi RPG w ten sposób?
Całą trójkę nam zabiło i mieliśmy jakby na następną przygodę kontynuować, zakładając całkowicie nowe postacie i stwierdziliśmy, że dobra, nie warto. Wiesz, nie wiem, jak ta historia się skończyła. Skończyła się tym, że wszyscy umarli.
Fascynujące dla mnie jest, jak bardzo różnymi rzeczami są RPG dla ludzi. W sensie, że w zależności od tego, jakich masz współgraczy, jakiego masz mistrza, to tak naprawdę granie jest zupełnie czymś innym dla ciebie. I zawsze jak trafisz do jakiejś takiej innej grupy,
to jest... Nie mogę się odnaleźć.
Jest dziwnie. Ale nie wiem, czy grałem kiedyś z takim mistrzem, który faktycznie, kiedy ginąłeś, po prostu cię zabijał.
No, wydaje mi się, że graliśmy z takim, tylko że nie mieliśmy jeszcze tej przyjemności umrzeć.
Nie, przecież graliśmy, jeśli mówisz o naszej przygodzie w D&D wtedy.
O naszym poprzednim.
To przypominam, że wtedy zginęliśmy, a mimo to zostały darowane.
Odżywił, tak. Aczkolwiek po tym momencie, kiedy zaatakowało mnie 7 wampirów i prawie mnie zabiły, czułem, że była chęć ku temu, żebym sobie stworzył nową postać.
Ja prowadziłem... Ja gram w RPG bardzo długo i bardzo długo mistrzowałem też. I kiedy jeździłem na obozy albo kolonie, to czasami... prowadziłem jakimś dzieciakom taką jednostrzałówkę, sesję, na przykład w Zewktulu. Zewktulu był dobrym systemem do zrobienia takiej jednostrzałówki na obozie, ponieważ nie było problemu, żeby wszystkich zabić. Także robiłem na przykład przygodę, gdzie wchodzili do jakiegoś nawiedzonego domu i po prostu zabijałem ich po kolei.
Zewktulu też grałem i w Zewktulu grałem na dwa różne sposoby. Jeden sposób to ogólnie był bardzo, bardzo dziwny, ponieważ grałem go online. Ale to nie były czasy, kiedy się miało słuchaweczki, mikrofony i w ten sposób, tylko graliśmy na jakichś czatach. Wydaje mi się, że graliśmy jeszcze na tlenie. To był tlen albo gadu-gadu i mieliśmy kilka okienek. Ja miałem okienko, graliśmy we trójkę, był mistrz gry i ja grałem z moim kuzynem. I tak, ja z kuzynem mieliśmy własne okienko, gdzie mogliśmy między sobą dyskutować o rzeczach. Mieliśmy, każdy z nas miał własne okienko z mistrzem gry. I dodatkowo okienko, gdzie jesteśmy wszyscy, gdzie jakby jest główna gra. Więc po prostu jeżeli ktoś nagle coś zauważył, co miał zauważyć tylko jedna z postaci, wtedy mistrz gry pisał mu na privie.
Spoko, to jest całkiem niezły system.
I on wysłał nam też paczkę MP3-ek z muzyką i mówił nam, w którym momencie mamy włączyć sobie jaką muzyczkę, żeby był klimat. O, pamiętam, że graliśmy jedno, przez parę, to była bardzo krótka przygoda na właśnie na parę godzin i graliśmy w ten sposób i pamiętam, że udało nam się ją przeżyć i nie oszaleć. Więc cały czas uważam, że jestem po prostu dobry w Zephyru.
Ale to jest naprawdę dobry, jakby bardzo zaawansowane prowadzenie z muzyką, z kanałami dla wszystkich. Teoretycznie możesz zrobić lepszą sesję niż na żywo, gdzie wszyscy słyszą, co wszyscy mówią.
Tak, aczkolwiek jest to spowolnienie, że jednak się trzeba pisać, nie?
Tak, a wiesz, że niektórzy grywali na forach nawet w RPG?
No domyślam się. Niektórzy nawet uprawiali seks przez gadu-gadu.
Tak. Co więcej, znam jednego kolesia, który wciąż uprawia seks w internecie przez czaty.
Myślałem, że przez gadu-gadu, że jest po prostu jedyną osobą, która została wciąż na gadu-gadu. Teraz strach wejść na gadu-gadu. Ten człowiek wciąż tam jest.
Wciąż uprawiać seks przez internet.
Wchodzisz na gadu-gadu, mówię, o, dawno tu nie byłem, od razu wyskakuje czepo, klikasz.
Ma jakiś taki super cool status, ponieważ robi to już tak długo, że ma same najlepsze statusy.
Jak make Lovecraft, not Warcraft.
Hej, uwielbiam ten tekst. Mam go wszędzie, gdzie mogę mieć status.
Widzę.
Ja też zapominam, że na Discordzie można ustawiać status, bo on się nie wyświetla przy ksywce.
Ja nawet nie wiem, jak się ustawię. Mam? Ja mam?
Nie wiesz chyba. Poczekaj, sprawdzę listę. Nie, nie masz.
To nie wiem, jak się to robi.
Jest Dorian, który ma status i ja mam status i ty nie masz żadnego.
To jest bez sensu. Dlaczego chcę mieć? Nieważne.
Chciałbym móc powiedzieć, jak to się robi, ale nie wiem.
Trudno. Będę
nie pamiętam.
Bezstatusowy bele.
Dla mnie w ogóle RPG są, jakby były zawsze bardzo dużą częścią życia, bo od momentu, kiedy zaczęliśmy grać tak bardziej na poważnie, w sensie, że nie była to pojedyncza sesja, którą zagraliśmy z Mateuszem.
I w kostiumach.
Mam kilka przygód z kostiumami. Ale jak zaczęliśmy grać tak bardziej w drużynie,
no,
z którą zresztą gram dzisiaj o 19 wieczorem przez internet.
Niezły teaser.
To my graliśmy,
nie można słuchać.
No nie usłyszycie tego. To my graliśmy, stary, co tydzień. Przez, wiesz, lata. Przez całe liceum praktycznie. To było dużo grania.
Wiesz,
nie masz czego zazdrościć. Teraz gramy
jest,
co tydzień.
Wiesz, jak jest teraz ciężko ludzi regularnie co tydzień?
Nie, no
bo
właśnie uważam, że spotykamy się często.
Przychodzą się nachlać.
Hej, to się zdarzyło raz.
No tak.
Mieliśmy taką sesję ostatnio, którą mistrzował Belę, kiedy wszyscy byliśmy wstrząśnięci jakimiś rzeczami i tak wyszło, że po prostu chlaliśmy przez... spotykaliśmy się o 19, nie?
Tak, spotykaliśmy się o 19. Jedyna rzecz, którą zdążyliśmy...
To chlaliśmy przez 6,5 godziny.
Tak, jedna rzecz, która była zrobiona w grze, to przesłuchanie jednego goblina. Zadanie mu trzech pytań, potem po prostu wszyscy czyli pić.
Ja potem wracałem rowerem do domu i kiedy mówię wracałem rowerem, mam na myśli prowadziłem rower przez część drogi, a potem jechałem na nim sporadycznie.
Bardzo, bardzo gorliwie śledziłem twoją podróż, ponieważ wysyłałeś zdjęcia.
Tak, bo stwierdziłem, że ktoś z was by jechał.
Ale to była bardzo cudowna i jakby łamiąca serce historia o tym, jak przy KFC robiłeś zdjęcie, że jest KFC, ale nie chcesz do niego zajść, ponieważ chyba nie chcesz się gadać z ludźmi, po czym wszystkie inne na twojej trasie fast foody były zamknięte.
Ale byłem wtedy rozczarowany, Bele. Ale byłem wkurwiony, że to McDonald's był zamknięty. To było tak, miała być taka nagroda na sam koniec tej drogi.
No.
Ale tak, zastąpiłem wam, wiesz, przygodę, moją przygodą z powrotu do domu.
Była to przygoda, jakaś przygoda tego dnia.
Uznałem, że jeśli ktoś z was wracałby pijany rowerem do domu, to chciałbym wiedzieć, czy jedzie i czy nie umarł po drodze.
Tak podaję, że byłbym pijany i miałbym rower, zostawiłbym rower i wrócił taksówką, każda cała roll.
Ej, dobra, to zaczynałeś tak naprawdę w Warhammerze.
Zaczynałem w Warhammerze, grałem też w Vampira Maskaradę i...
Ale to było wszystko w drużynach, czy to było tak jeden na jeden sesja?
Ja nigdy nie grałem jeden na jeden sesji. Najbliżej co mniejszego teamu to właśnie był ten z Cthulhu, który grałem z kuzynem. A tak to zwykle graliśmy minimum 5 osób. Mhm. Wliczając to już.
O Jezu. To jest dużo osób na RPG.
No to jest całkiem spora ilość. A jak grałeś w Zew Cthulhu, to... Bo Zew Cthulhu jest bardzo problematyczne, ponieważ proszę, potrzebujesz do tego bardzo dobrego mistrza gry, moim zdaniem, który jest w stanie zbudować klimat Lovecraftowy.
No, nie tylko mistrza, bo potrzebujesz też graczy, którzy
potrzebujesz
będą się
graczy wciągnąć. I to właśnie do tego właśnie dążę. Wiesz, z kim ja grałem w Zew Cthulhu?
Ze Skrawalem!
Tak właśnie! Tak, dokładnie tak wyglądało. Jak graliśmy w Zew Cthulhu, wszyscy mieli bardzo postacie bardzo w klimacie, wiesz, typu jakiś detektyw, jakiś lekarz czy coś. Sebastian był Bruce Wayne, który jest Batmanem i który ma gigantycznego kutasa, który jeżeli trzeba, to może zarzucić tego kutasa na dach i wszyscy po nim wejdą.
Ale mistrz powiedział, że może tak grać?
Tak. Prowadził nam Adam, więc wiesz, jakby Adam też się dobrze bawił. Wszyscy się dobrze bawiliśmy, ale jakby to nie było to, na co się, wiesz, ludzie pisali się na, wiesz, na Cthulhu i troszeczkę bardziej straszny klimat.
Wow. Nieźle. Powiem ci, że no jestem, znaczy chciałbym być na tej sesji, albo przynajmniej posłuchać jej.
Twarde suty!
Ej, spoko. Ja nie grałem nigdy w Zew Cthulhu, ponieważ ja prowadziłem Zew Cthulhu. Prowadziłem Zew Cthulhu, Vampira, Legendę Pięciu Kręgów, Neuroshimę. I w Neuroshimę teraz gram najwięcej, poza D&D z tobą, w Neuroshimę gram z Mushroomem od czasu do czasu. To jest, jeśli ktoś nie wie, co to jest, to jest system, który jest polski i jest postapokaliptyczny. Czyli coś trochę jak Mad Max, ale bardziej jak Fallout.
Ja z chęcią bym zagrał w to. Ogólnie ja bym chętnie pograł w inne systemy.
Jest to system, który musiałbyś się nastawić na taktyczne podchodzenie do wszystkiego, ponieważ jeśli grasz z Mushroomem, wiesz, każdy gra inaczej, każdy prowadzi inaczej. Mushroom jest osobą, która przygotuje ci dokładnie rozrysowany plan miasta ze wszystkimi przeszkodami, za które można się schować, i rozda ci zilustrowane karty broni, które znaleźliście z narysowaną ilością pocisków i wszystkimi statystykami. I jest to bardzo taktyczny sposób grania.
To jest dokładnie ten sposób mistrzowania, który ja próbuję robić w D&D.
Ale to też spoko. Myślę, że to wychodzi, nie?
No, wydaje mi się, że tak. Staram się mieć wszystko na papierze, żeby można było ludziom dawać. I wszystkie figurki staram się mieć.
Figurek dojdziemy zaraz.
Figurek dojdziemy. Moja nowa przesadzona pasja.
Możemy przejść do tego teraz w sumie.
Możemy.
Ja nigdy nie grałem w żadnego RPGa z figurkami. RPG to było jakby każdy ma kartę postaci, jest świeczka i róża z plastiku na stole i muzyka leci z CD playera i tak jakby to jest zestaw do RPGów i kostki.
Nie wiedziałem, że potrzebujesz sztucznej plastikowej róży na stole. Żeby
jeśli grasz klimat,
jeżeli chcesz, mogę ci zdać jakieś kwiaty.
Bo Ruta zjadłaby tą różę.
Nie zjadłabym, posrałabym się po nim.
Zżygałaby się na... To byłoby ekstra. O czym mówiliśmy, zanim zacząłem myśleć o swojej postaci?
O figurkach.
O figurkach. A ty, Bele, lubisz figurki?
Wiesz, to nie jest kwestia. To jest kwestia, że jak ostatnio, jakby w momencie, kiedy się wkręciłem w D&D i w D&D się wkręciłem, grając z naszym poprzednim mistrzem, wszyscy mówimy na niego poprzednim mistrzem, tak jakbyśmy byli wszyscy pogniewani. Jak graliśmy z Adamem.
Tak.
To Adam wyciągał nam, on miał matę, na której rysował nam jakby na szybko plan, gdzie jesteśmy.
Ta mata była fajna.
I starcia walki były w oparciu o figurki. Tylko że te figurki, które on miał, to były figurki z jakichś innych gier, które miały po prostu...
Tak on miał wpis do tych figurek.
On kupił jakąś taką dużą grę, która miała masakrycznie dużo figurek. Tyle, że co mnie zawsze trochę irytowało, to, że on mówi, że atakuje cię ogr, po czym wystawia figurkę wilka.
A to nie jest dla Belego okej.
Okay. A ja... A ja nie, już moja wyobraźnia się kończy po prostu na figurce. Nie, dlatego uznałem, że chcę, że ja bym z chęcią chciał móc wystawić taką samą postać, jaką moi bohaterowie się natykają.
Albo zbliżoną.
A jeżeli nie, to staram się móc wydrukować na szybko taką sklejoną figureczkę, żeby mogli zobaczyć, jak to wygląda, wypadek gdyby nie był wystarczająco dobry, żeby opisać, jak to wygląda.
No tak, tak. Spotykacie wilka, wystawię wam figurkę, ponieważ nie jestem w stanie powiedzieć.
Jestem pewny, czy wiecie, jak wygląda. Taki duży pies, wiecie, no.
To jest wilk, to jest jak pies, tylko...
Czysty pies.
Czysty pies.
Taki pies czystej rasy, no wiecie. Czym jest Hero Forge? Zapytam Senara, bo zadał pytanie.
Czy to nie jest jakiś generic producent figurek albo coś takiego? Albo było pytanie, czy...
Papierowe wydrukowane figurki drukuje sam. Znajduje w internecie obrazek i po prostu skaluje go do odpowiedniego rozmiaru i drukuje na własnej drukarce i sklejem.
Hero Forge, znam to.
Printable Heroes kojarzę. Hero Forge nigdy nie łapałem, zwykle łapię. Na początek miałem parę z Warhammera, które wychodziły teraz. Mam parę troli i goblinów, a ogólnie staram się łapać oficjalne figurki z Dungeons and Dragons, z WizKids. Dlatego, że mam wtedy pewność, że to są tak wyglądające postacie. Ale mam też trochę z Reaper Miniatures, bo one są całkiem nieźle wykonane i... WizKids wychodzą w Polsce, jesteś w stanie kupić na stronie rebel.pl albo Lootquest. Cenowo od 20 do 350 zł, w zależności od wysokości figurki.
Bawię się tym Hero Forge, nie wiem, czy wszedłeś na tą stronę.
To jest to, co się samemu składa, tak?
Tak, co masz 3D postać i możesz sobie edytować ją, zmieniać elementy. Myślę, że nie będzie tutaj włosów Boruty.
I czy jesteś w stanie to potem, oni ci wysyłają tą figurkę, czy dostajesz... projekt 3D, który sam sobie musisz wydrukować.
Nie no, co ty, oni ci 3D printują, bo na czymś muszą zarobić przecież.
Okej, okay. Myślałem, że zarabiają na wysłaniu ci projektu 3D.
Aha, że płacisz im za projekt 3D? Nie, wydaje mi się, że płacisz i dostajesz wydrukowaną.
Scenar mówi, że jest opcja kupienia modelu 3D, więc mógłbyś sam sobie to zrobić.
O nie, naprawdę? To chyba będę musiał spróbować to zrobić. Kurde, jestem ciekaw, ile by to kosztowało.
Ja się wkręciłem mocno w figurki. Głównie też dlatego, że ja czasami potrzebuję dodatkowego hobby, które nie jest moją pracą, od którego będę się odrywał. Komiksy były przez wiele lat moją odskocznią. W tym momencie nie do końca chce mi się czytać komiksy, kiedy od rana do wieczora pracuję nad komiksami. Nie do końca wspólnymi, ale są to komiksy. Więc układam puzzle, oglądam seriale i ostatnio bardzo się uspokajam, malując figurki, więc lubię w to iść.
Ale robię śliczną Borutę Belę. Tak ładna.
Ty mówiła, to sobie rób Borutę.
Ja już nie będę...
Kupuję bardzo dużo rzeczy i nie mogę pokazać Koko, bo są to potencjalne rzeczy, które mogą napotkać na swojej przygodzie obecnej.
Tak, i nasze ten.
Przejrzałem całą przygodę, bo teraz prowadzę przygodę wcześniej napisaną, a więc przejrzałem, jakie mniej więcej postacie, jakie stwory mogą napotkać. I jeśli udało mi się złapać figurkę tej konkretnej postaci, to biorę. Nie mogę pokazać Koko żadnych moich figurek, bo on uważa, że spoiler.
No, jeśli mówisz mi, z jakimi potworami będziemy walczyć na następnej sesji, to jest trochę spoiler.
Ja ci powiedziałem raz, że z jakimi postaciami nie walczycie i to też uznałem, że to jest spoiler.
Tak, bo to znaczy, że będziemy mieli zmianę przeciwników, to znaczy, że wiesz...
Powiedziałem ci, że chciałem zamienić gobliny na koboldy po tym, jak już rozprawiliście się z goblinami.
Tak, a potem, tylko widzisz, bo to mnie później wprowadza w złą sytuację. W sytuację, w której my spotykamy koboldy, a ja muszę udawać, że jestem zaskoczona.
Ale to nie będziesz miała koboldów.
No to dobrze. Znaczy, wiesz, ej, ja mogę udawać, że jestem zaskoczona.
Nie, nie możesz.
Mele, zbyt dobra jest ta strona, nie mogę przestać próbować zrobić Boruty.
No zaraz będę klikał. Ciekawe, czy jesteśmy w stanie zrobić pozostałe postacie.
Możesz zrobić wszystko, możesz wybrać sobie, możesz wybrać rasę postaci, możesz wybrać jej twarz, rodzaj uszu, rodzaj wszystkiego tak naprawdę. Nawet jeśli wybierzesz pół demona, czyli tieflinga, to możesz ustawić 16 rodzajów rogów różnych dla tej postaci. Nawet dwa zestawy rogów.
Patrzymy,
pojebane. Chciałbym wyłączyć ten hełm.
Czy jest opcja Belle? Jest.
Śliczna. Tylko te figurki są bardzo charakterystyczne, bo one są takie karłowate. Wszystkie postacie mają krótkie nóżki i są takie trochę jak takie krasnoludy.
Dla mnie brzmi spoko.
No tak, bo to jest spoko, bo są malutkie, nie? Więc trochę to wygląda spoko. Okej, a jak tam buy? 19,99 za plastikową.
W dolarach?
Tak. Premium plastik $30. Kolor plastik $44. Z brązu za 99. Tylko na obrazku są trzy figurki. Czy to znaczy, że dostanę trzy?
Nie wiem.
Jest to do sprawdzenia. Na pewno, kurde, chyba chciałbym jedną sobie zrobić. Mówią mi jeszcze, że można edytować wymiary tych figurek.
No proszę cię.
Bo ja chciałbym, a właśnie, a gdzie jest, czy mogę kupić sobie samą... Tak, za $8 mogę kupić sobie sam STL. Projekt. Sam projekt. Ja mam drukarkę 3D.
Wiem. Znaczy nie masz, twój brat ją trzyma.
Mój brat ją teraz ma, ale mój brat będzie się przeprowadzał do swojego nowego domu za jakiś czas i dlaczego ma wozić tą drukarkę? Lepiej, żeby wróciła do mnie.
To jest bardzo mądry pomysł, to powinien zrobić.
Scenar prosi, żebyśmy mu nie dziękowali, także nie dziękujemy scenar. Okay. Zrujnowałeś nam w ogóle flow, już nie wiem, gdzie byliśmy.
My mieliśmy rozmawiać o rzeczach i w tym momencie... I teraz nie wiem. Będziemy gadać o Mad Maxie.
Pokupowałeś sobie podręczniki. Pokupowałeś sobie figurki.
Tak.
Pokupowałeś sobie przygody.
No, przygoda jedna była w zestawie startowym, plus kupiłem też klątwę Strada. Ale klątwę Strada będę prawdopodobnie rozmontowywał na części, że tak powiem. Ponieważ graliśmy w klątwę Strada i to jest bardzo fajna przygoda, ale przez to, że obecnie prowadzę przygodę dokładnie temu samemu teamowi, z którym grałem w Strada, więc jakby ciężko jest mi wskoczyć i po prostu prowadzić to jeszcze raz, więc uznałem, że tam jest na tyle dużo fajnych pomysłów, że spróbuję znaleźć jakieś rzeczy, jakieś małe przygody, małe starcia i na podstawie nich zbudować coś własnego.
Wiesz, co mi się wydaje po graniu w Strada?
No.
Nie jestem w stanie nazwać Strada przygodą, nie jestem go w stanie nawet nazwać kampanią. Wydaje mi się, że Strad jest bardziej settingiem dla całym takim światem, bo jest tam strasznie dużo kontentu i to jest zbyt dużo, żeby to nazwać jedną kampanią tak naprawdę.
No jest to dokładnie.
A nie wiem, może jeśli miałbyś taką drużynę...
Jak przeglądałem, to jest to bardzo dużo, jest tam bardzo dużo fajnych rzeczy, które da się rozmontować na taki troszeczkę standalone. Które da się wyrwać spoza wielkiego kontekstu, którym jest cała ta historia.
Jasne. No, znaczy wiesz, no, to, że jest gdzieś w danym świecie, jeśli zrobiłbyś całą kampanię osadzoną w tym świecie, to, że jest gdzieś wielki zły, jak Sauron, którego można pokonać, to jest jakby spoko jako taka rzecz w tle. To nie musi być cel w danej kampanii dla drużyny, nie?
Tak. No.
Chciałem jeszcze pogadać o graniu online, bo...
Graliśmy przez jakiś czas.
Tak, w momencie, kiedy była ta pierwsza kwarantanna, w momencie, kiedy było, wiesz, 30 zarażeń dziennie.
No.
Nie, przepraszam, 30 zarażeń we Wrocławiu. W sumie. I wszyscy mówili, że trzeba siedzieć w domu, to... Przestaliśmy, głównie dlatego, że musielibyście jechać autobusem.
Głównie dlatego, że graliśmy u naszego mistrza gry, który mieszkał bardzo, bardzo daleko. I
bardzo daleko dla Belego. Dla mnie to byłoby piechotą 10 minut.
No, dla ciebie, ale dla pozostałej trójki daleko. A my nie mieliśmy samochodu, więc musieliśmy jeździć autobusem. Ty masz samochód.
Ja mam samochód.
I Adam też miał samochód.
Tak, ale Adam nie chciał jeździć, nawet gdybym miał go zawieźć.
Tak, dlatego to się, dlatego przestaliśmy się spotykać nagranie i jakby przerzuciliśmy się na jakiś czas na wersję cyfrową, graliśmy na Roll20.
Tak, ale fajnie, mi się grało bardzo przyjemnie na Roll20 też.
I tak i nie, ponieważ ogólnie grało mi się przyjemnie na Roll20, ale problem... co właśnie sam sobie zdałem sprawę. Największym problemem jest to, że klikasz poza inne karty internetu, kiedy jesteś na Roll20, ponieważ siedzisz przy komputerze i to jest twój odruch. Tak jak ja w tym momencie po prostu kliknąłem na jakąś stronę. Dlatego, że jestem po prostu, że mam dostęp do internetu i dlatego po prostu klikam. Kiedy jesteśmy przy stole, bardzo rzadko się po prostu wyjmuję komórkę i scrolluję.
Bele, może miałeś postać, w której skórze nie czułeś się dobrze i
może.
Nie ceniłeś sobie każdej minuty spędzonej z tą postacią.
Może.
Tak jak ja. Nie wiem, no granie przez internet na pewno jest dużo przyjemniejsze niż myślałem, że będzie, kiedy sobie wyobrażałem granie przez internet.
No tak.
W ogóle jeśli ktoś nie widział, nie wie co to jest Roll20, to jest taka specjalna strona, która jest stworzona pod granie w RPG. I ma taki system jakby tworzenia, ma system dla mistrza gry tworzenia pomieszczeń i rysowania takiej jakby mapy. Możesz mieć żetony dla wszystkich graczy. Masz nawet płatne dodatki do Roll20, które pozwalają ci tak jakby importować rzeczy bezpośrednio z podręcznika. No jest to chyba największa tego typu strona, która jest w sieci.
Chyba tak, ogólnie chyba jest też, to jest ta strona chyba, jeżeli mi się wydaje, to ona jest też oficjalnie połączona z D&D.
Także Wizards of the Coast dali
tak,
swoje...
Wydaje mi się, że na Roll20 możesz kupić sobie materiały oficjalne z gier, ale mogę się
mylić. A to na 100%.
Dwa razy już się myliłem w życiu.
Nie, to tego jestem pewien, że możesz. Bo te systemy, z których my korzystaliśmy, nie mówiąc już w jaki sposób, to były oficjalne materiały, z tego co rozumiem.
Tak.
No, także jest fajne. Jeśli nie chcesz płacić za to, to nie musisz, już tylko jest w porządku. A jeśli chcesz płacić, to masz po prostu ułatwione dużo rzeczy, bo nie musisz wpisywać ręcznie, tylko możesz sobie przeciągnąć i wszystko działa na karcie postaci. I jest całkiem spoko. Ale powiem ci, że jak dzisiaj gramy na przykład w Seventh Sea wieczorem, to gramy po prostu przez Google Meet. Bo wszyscy mamy swoje karty postaci i gramy w ten system już bardzo, bardzo długo. Mamy wszyscy sobie kostki, gadamy przez kamerki i też jest całkiem fajnie.
Okej. Gracie przez kamerki, tak?
Tak, bo akurat Seventh Sea nie gramy nigdy tak taktycznie, że potrzebujesz zrobić sobie mapę, gdzie kto stoi.
Okej.
My zwykle graliśmy w ogóle bardziej storytellingowo w takie rzeczy.
Ja jestem ciekaw, jak wyjdzie nam granie w przyszłym tygodniu, jeżeli potencjalnie byłbyś dostępny w wersji iPad przyklejony do miotły.
Tak, jako że my z Moniką jesteśmy dokładnie przed porodem teraz i ja nie wiem, w którym momencie coś może się zacząć, więc nie chcę wychodzić z domu i zostawiać jej na parę godzin, to jest szansa, że będziemy grali w przyszłym tygodniu, gdzie ja będę głową w iPadzie.
Widzę dokładnie jak w ostatnim sezonie Community, kiedy były iPady na kijkach i kółkach.
Jak będę was wkurwiał, to mieści życie.
Tak prawdopodobnie będzie. Nie, nie będzie tak.
Bo nie będę was wkurwiał, czy mieści życie?
No, nie będziesz nas wkurwiał, jesteś bardzo grzeczną osobą.
A jak głośno mnie ustawisz?
No tak, żeby osoba, która jest obok, mogła słyszeć.
Dobra.
Jesteś jedyną osobą, której zaufam, że będziesz sobie sama rzucać i nie skłamie. Ponieważ wiem, że jeżeli wyrzucisz coś i powiesz coś innego, to zaraz chwilę później albo się przyznasz, albo po prostu umrzesz z gryzoty, że skłamałeś.
Byle po mojej twarzy byłoby tak widać. Poza tym, po co mam ten...
Krew z nosa zaczyna płynąć po prostu. Ej, kogo, co wyrysowałeś? 20!
Czemu miałbym kłamać w ogóle? Jest ciekawiej, kiedy zaufasz rzutom. Chyba, że rzucasz na statystyki albo na życie. Jebać te rzuty, stare. Jebać je.
Spoko, ja mam tendencję do wyrzucania bardzo dużej ilości jedynek, kiedy prowadzę. Pierwsze starcie, jakie prowadziłem z Birami, zanim udało mu się ciachnąć jednego z bohaterów, potrafił się wyjebać, złamać sobie rękę, wybić zęby.
Tak było. W ogóle
to... bardzo słabe rzuty to było. To oni naprawdę nie byli bardzo kiepskimi postaciami, oni mieli naprawdę po prostu tragiczne rzuty.
Ale musieli być też dosyć prości, to miała być nasza pierwsza walka.
Tak, byli jakby statystykami byli bardzo blisko wam.
To potężni.
Potężni.
Jakby byliśmy pierwszolevelowymi postaciami z D&D i byliśmy strasznie słabi.
Byliście chyba drugimi, chyba od razu porzuciłem was na drugi level, jak mi się wydaje.
Ale pamiętam, że zrobiliśmy jakiś straszny overkill. Ja w ogóle spaliłam jednego kolesia moim ciosem. Było słodko. To, co mi się podoba w graniu u ciebie, to jest dużo humoru, w sensie takiego...
Tak, chwalcie mnie.
Tak, Bele. Zawsze, kiedy Bele wyrzuci jedynkę, to dzieją się bardzo humorystyczne rzeczy. Jeżeli jest rozkmina, co się może wydarzyć w danej sytuacji, to Bele zazwyczaj zgadza się na to, co jest zabawne.
Tak, dlatego Paulina ma jeden palec odcięty i przyczepiony i odwrotnie.
Tak.
Ale to był twój rzut.
Jak to szło?
Ty źle wyrzuciłeś. Wyrzuciłeś słabo, kiedy jej próbowałeś przyczepić palec.
Tak. To było coś takiego, że ja... Ona straciła palec w wyniku rzutu jedynki. Ja próbowałem przyczepić ten palec.
Tak, ona próbowała potężnąć gościowi gardło i wyrzuciła jedynkę, dlatego ucięła sobie palec.
I potem ja wyrzuciłem chyba jedynkę, albo nie przerzuciłem wystarczająco, kiedy go przyczepiałem, ale wyrzuciłem 20 na leczenie. I ty pozwoliłeś mi przyczepić ten palec odwrotnie.
Tak.
Czy tak było? Ja, możliwe, nie wiem.
Ja uważam, że dopóki się dobrze bawimy, to jest okej.
Dobrze się bawimy.
Więc...
Wiesz, jak mogę nie... się bawić, mając cycki, rogi i ogon.
I mnie, który mówi ci, czy się coś udało.
Hej, nie ma znaczenia. Mam cycki, rogi i ogon. Ej, a propos właśnie grania przez internet, bo to jest trochę pokrewne. Ty lubisz bardzo oglądać sesje w internecie? W sensie takie rzeczy jak Critical Role na przykład?
To jest w zasadzie jedyna sesja w necie, którą oglądam. I to zacząłem jakiś czas temu i się dość wkręciłem. Teraz przeskoczyłem. W pewnym momencie przeskoczyłem sporą część pierwszej sesji, pierwszej jakby kampanii, żeby zobaczyć z drugą, ponieważ po prostu było bardzo, bardzo długo. Drugą oglądam teraz na bieżąco. Nie na bieżąco. Oglądam pomalutku, ale jest bardzo fajna. Jako postacie zdecydowanie wolę ich z drugiej kampanii. Mam wrażenie, że są bardziej złamasami.
Ja muszę sobie chyba zacząć od drugiej.
Druga jest bardzo, bardzo przyjemna, ale ogólnie obie lubię. Problemem jest, kiedy oglądasz, jak dobry jest Matt Mercer jako mistrz gry, to masz troszeczkę kompleksy i wiesz, że będziesz się starać robić rzeczy jak on, co jest bardzo wysoko podniesioną poprzeczką.
Ale wiesz co, to jest fajne, bo jakby widzisz, masz przykład kogoś, kto prowadzi według ciebie dobrze i możesz brać z niego przykład, jak rozwiązywać niektóre rzeczy albo jak opowiadać niektóre rzeczy, nie?
Tak, on jest bardzo dobry. Plus wielkim ich, jeśli idzie o Critical, wielkim plusem tej całej kampanii jest to, że to wszystko są aktorzy.
Tak.
Głównie to są voice aktorzy, więc oni potrafią się dobrze bawić głosami i wymyślać postacie. Mercer jest znakomity pod tym względem, ponieważ on potrafi wymyślić naprawdę masę różnych ciekawych postaci, które odgrywa. Jest to piękny człowiek.
No, jest całkiem okej. Ktoś wkleił go na czacie teraz.
Tak. Pierwszy raz zobaczyłem go z taką długą brodą. Powinien zostawić na stałe.
To jest długa broda?
Tak, to jest w jego wypadku tak.
To jest droga broda w moim... Jakby,
to jest chyba ten moment, kiedy on zapuszczał brodę, bo chciał na Halloween się przebrać za Geralta.
Ja ma straszne włosy. Ale jest mistrzem gry, może ma prawo mieć długie.
Ja jestem w szoku, że ktoś może mieć włosy tak długie i niekręcone, ponieważ moje włosy się bardzo, bardzo kręcą.
Co nie, włosy mają tendencję. Ale jego też, zobacz, jego też zaczynają kręcić się tam na dole.
No troszeczkę, ale bardziej.
Zastanawiam się, dawno, dawno temu ludzie z Penny Arcade grali w D&D i to było na oficjalnym podcaście.
Oni dalej grywają i oni, to jest ciekawe, oni mają własny podręcznik oficjalny do D&D.
To tak, to wiem. Właśnie bazowany na ich postaciach, nie?
Bazowany na ich postaciach i na... Bo oni chyba, z tego co wiem, to oni mają jakby własną franczyzę w D&D. Nigdy się w to nie zagłębiłem jeszcze, więc mogę...
Oni mają... To jest ekstra, jakby, mi się to tak podobało, stary, jak
to jest
słuchałem.
Chyba opcja, że możesz mieć własną franczyzę ich jakby firmy i na tym polega podręcznik, tak. Że możesz założyć własny odłam ich firmy.
Bo oni grają tak, że ich drużyna jest firmą. Oni nazywają się Acquisitions Incorporated i Tycho prowadzi gra postacią, która jest krasnoludem, która jest jakby CEO tej firmy. I kiedy oni na przykład negocjują stawki za zlecenie, to on prowadzi te negocjacje jako CEO.
Nice.
I to był tak super klimat, jak słuchałem tej sesji. Zastanawiam się, czy ten sam koleś prowadził tą sesję.
Przez wiele lat im prowadził Chris Perkins, który jest kolesiem, który jest mocno zaangażowany, wysoko postawionym w Wizards of the Coast, który jest jednym z tam naczelnych od tych wszystkich.
To mógł być on, bo to było na oficjalnym kanale Wizards of the Coast.
Wydaje mi się, że on prowadził. Wydaje mi się, że on prowadził.
W każdym razie, Bele, ten koleś potrafił tak namalować obraz, kiedy oni grali. Kiedy zaczynali sesję, to on po prostu tak tym kwiecistym językiem opisywał, jaka jest pogoda w mieście. Tak czułem się, jakby kamera zaczęła od chmur i zjeżdżała coraz niżej, pokazując mi dachówki przesiąknięte deszczem.
Nice.
I schodząc na ulicę, gdzie przemykają się jakieś postacie.
Mam nadzieję, że kiedyś dojdę do takiej wprawy.
No, wiesz,
poza tym, że pogoda jest.
to jest pogoda.
To jest okej. No nie pada.
Widzicie coś? Nie mam mgły w takim razie. O, jest fajnie, fajnie. Ale gra się bardzo dobrze u ciebie, Bele. Nie myśl sobie,
dziękuję,
że nie.
Dziękuję.
Ja próbowałem wkręcić się w kilka takich gier internetowych. Właśnie słuchałem, najlepiej bawiłem się chyba na tym podcaście Penny Arcade, bo było bardzo zabawnie i dobrze prowadzone. Critical Role nie udało mi się nigdy zacząć, ponieważ nie byłem w stanie znaleźć miejsca, od którego mogę zacząć. Po pierwsze, podcast, który jest w sieci, jest live'em w trakcie jakiegoś dziwnego eventu.
Wiesz co, oni wszyscy, wszystkie odcinki jakby Critical Role są live'ami, oni wszystkie robią je na live. Ale im pierwsze są jakby jakościowo gorsze, bo mają i gorsze kamery, i gorsze mikrofony, i dźwięk czasami wysiada. Więc jeżeli chcesz iść o jakiejś lepszej jakości, no to po prostu zacznij od drugiej kampanii, bo wtedy to już widać, że oni mają budżet.
Odezwę się do ciebie o linka do tej drugiej kampanii, bo ja wiem też, że ta figurka, którą ja gram na twoich sesjach, jest właśnie od nich, nie?
Jest, tak, jest figurką Jesters.
Dobrze.
Bo kupiłem, na moje urodziny kupiłem sobie wszystkie figurki z Critical Role, z obu.
I ktoś mi kiedyś polecił jeszcze sesję, która jest w świecie Gwiezdnych Wojen. Nie pamiętam, jak się nazywał ten podcast, cholera, może Campaign? I tam dziewczyna jest mistrzem gry. Jest bardzo, bardzo dobra i bardzo przyjemnie się tego słuchało.
Okay.
Super ciekawie pomyślana kampania, gdzie oni tak jakby są, mają swój statek. Jak taki, wiesz, taki jak Sokół Milenium trochę, każdy z nich jest trochę kimś innym, jedna osoba jest pilotem, jedna jest jakimś tam przemytnikiem, wiesz, jest taka mieszanka różnych ludzi, którzy tak naprawdę każdy z nich chce czegoś innego, ale wszyscy podróżują razem i super to działało, ale też wszystkie osoby, które brały udział, było widać, że to są ludzie, którzy mają doświadczenie w voice actingu, wszyscy mieli swoje persony, które odgrywali bardzo fajnie.
Nieźle.
To jest w ogóle zadanie dla mistrza gry, nie? Umożliwić graczom odgrywanie postaci, które każda ma własną agendę, ale mimo wszystko wymyślić setting, w którym będą mogli działać razem.
Tak.
Wrzucam w ogóle na Discord teraz rysunek mojej postaci, ponieważ jestem z niego dumny. Tak, Bele ma figurkę Jester, jest prześliczna. Ja nią gram.
Mam figurki wszystkich postaci z Critical Role w tym momencie. Wszystkie czekają na malowanie, ale na szczęście mam urlop, więc mam nadzieję, że niedługo może będziesz grał kolorową Jester.
Może ja pomaluję kiedyś swoją własną figurkę jakoś.
Może.
Bo ciągle mam zagruntowane.
Ale właśnie, bo ty kupiłeś te jakieś gobliny i miałeś je malować i stanęło na farbie początkowej?
Tak, i one cały czas stoją i już koty je raz zrzuciły i jeden jest połamany, muszę go skleić ponownie.
O no. Ja teraz dokupiłem jeszcze sporego smoka. Nie żebyście mieli walczyć ze smokiem.
Ale kto wie, może będziemy mogli układać się ze smokiem.
Może.
A może będzie uciekać przed smokiem, Bele.
Jest dużo kolorów smoków, muszę mieć każdego na wypadek, gdybyście jakiegoś padli, nie wiem. Nie wiem, co się stanie.
Moja postać nie jest krasnalem. Ja ją tak narysowałem tutaj, że wyszła taka mała, ale ona po prostu nie jest zbyt wysoka.
Jest blisko. Postać Koko jest tieflingiem, który wyznaje krasnoludzkiego boga.
Tak, wyznaje krasnoludzkiego boga i jest kapłanką kuźni i faktycznie jest... kto pracuje w kuźni? Jak się nazywa? Kowalem, jest kowalem.
Kuźniczy.
Jest kuźniczym. Kuźniczą. No i dobrze. Ja jeszcze chciałbym na koniec powiedzieć, że ja również, nie mistrzowałem gier od wielu, wielu lat i ja uważam, że moje mistrzowanie kiedyś było potwornie słabe.
Ale ja chciałbym, żebyś mi pomistrzował kiedyś, bo w tym momencie ja prowadzę, to chciałbym czasem móc odskoczyć i w coś zagrać. Chętnie zagrałbym w Vampira. Pamiętam, że dobrze się bawiłem na Wampirze i mam nadzieję, że ogarniesz Świat Dysku.
Kupiłem podręcznik do Świata Dysku i ten podręcznik jest przerażający, Bele. Ten podręcznik jest jak cegła i jest napisany drobną czcionką i ma 410 stron i jest przerażający. I to jest taki podręcznik starego typu, gdzie opisane jest absolutnie wszystko i są małe mini umiejętności i triki, które można sobie wykupić jako postać. I jest tak dużo. D&D jest super uproszczone. To nowy podręcznik jest przyjemny.
Tak. Aczkolwiek musisz nauczyć się operować podręcznikiem i wtedy jest bardzo łatwo. Jeżeli wiesz, gdzie masz szukać rzeczy, które szukać odpowiedzi na pytania, to sobie poradzisz.
Ja trochę mam nadzieję, że ja przeczytam podstawowe te...
Aczkolwiek ja wolę się nie rozpraszać komórką. Mam podręczniki i swoje zapiski, wolę się trzymać tego, ponieważ plus jeszcze inny jest sytuacja, dlaczego ja z 5 i plus nie korzystam, to dlatego, że ja używam polskiej wersji podręczników. Kupuję te nowe, które wydaje Rebel i wtedy mam pewność, że zrozumiałem dobrze wszystko, co jest tam napisane.
To zrozumiałem. Ja mam nadzieję, że mam wiedzę o świecie dysku na tyle dużą, że wystarczy, że przeczytam podstawowe zasady i tworzenie postaci i będziemy mogli zagrać sobie w ten świat dysku.
Ja już mówiłem, ja chcę grać magiem i tyle.
Tak, ogarniemy to, Bele. Ogarniemy to. Jak przeczytam to o tworzenie postaci, dam wam wskazówki.
Możemy zrobić larpa i będziemy wszyscy całować się po szyjach.
Grałem kiedyś wilkołaczego larpa. Przy czym większość larpów, które grałem, a grałem w dwa larpy, to były takie rzeczy, gdzie gra bardzo dużo graczy, wszyscy są poprzebierani i jest wymyślona sytuacja, w której jest bardzo statycznie. W sensie jest na przykład bal u króla i masz pełno osób, gdzie wszyscy mają jakiś cel do zrealizowania, więc każdy gada z każdym, dowiadując się, kto kim jest, i potem starasz się doprowadzić do jakichś sytuacji, które są napisane na twojej karcie postaci.
Wyobrażam sobie, to jest bardzo krępujący lap, ponieważ wyobrażam sobie, jak taką sytuację, jak jesteś na imprezie i musisz dogadać do kogoś.
Trochę.
To osoba, która stoi pod ścianą i się boi zagadać z kimkolwiek.
Ale kiedyś ja grałem bogatego kupca.
Kiedyś na jakimś sylwestrze postanowiłem zagadać do jakiejś osoby, przywitałem się, po czym on powiedział, że pracuję w spedycji, ja już absolutnie nie wiedziałem, gdzie iść dalej z rozmową i uciekłem. Więc wyobrażam sobie, że to jest ta sama sytuacja, tylko w larpę, tylko że jestem kurwa ubrany za maga, jestem w wielkiej sukni i podchodzę do kogoś i ktoś mi mówi, no ja jestem, pracuję w spedycji.
Ej, dużo znajomych moich i Moniki zaczęło pracować w spedycji ostatnio.
Mogę nie zapraszać ich na jakieś nasze wspólne spotkania.
Dobra. No nie, myślę, że bylibyśmy postrzegani jako szaleńcy wśród nich.
To oni pracują w spedycji.
Ja z jednym z tych kolesi chodziłem kiedyś na kosza. I on mi kiedyś się zwierzył, że ja i wszystkie moje zainteresowania są dla niego strasznie dziwne. Jak jechaliśmy na trening samochodem.
A jego hobby to czytanie gazety rano.
Nie, był bardzo cool kolesiem. Torque Mad Mind, tak, to jest... Nie chcę wchodzić w ten temat, ale... Jest duże... te dwa diagramy się przycinają w bardzo wielu miejscach. Dobra, koniec o RPGach. Wiem, że ktoś cieszył się na czacie, że zdążył na naszą rozmowę o RPGach, ale to chyba będzie koniec. Powiedzieliśmy wszystko, co chcieliśmy.
Powiedzieliśmy absolutnie wszystko, co dało się powiedzieć o naszych RPGach.
Może kiedyś wrócimy do tego.
W ogóle poza tym, że cały czas gramy i ja po części mam nadzieję, że kiedyś może jakąś przygodę się nagra.
Tak.
Ale to jest w bardzo dalekich sferach. Jakby, to jest coś, co mnie kusi, ale wiem, że to jest też za dużo pracy czasami.
Znaczy, to jest praca, którą ja mógłbym wykonać, tylko że potrzebowalibyśmy też graczy, którzy są chętni, żeby ich nagrać i... No, może trzeba znaleźć odpowiednią ekipę do tego. Nie trzeba się zawsze trzymać tych samych osób, z którymi się gra do takiego projektu. Czy chcemy na przykład taką Paulinę, która będzie niezadowolona i będzie kradła wszystkie pieniądze cały czas?
Tak.
O, dobra. Dobra, to kończymy nasz temat dzisiejszy.
Kończymy nasz temat. Wiemy wszystko, wy wiecie już wszystko o RPG-ach. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to znaczy, że nie słuchaliście uważnie.
Ale zanim pójdziemy do domu,
to przeleźmy jeszcze szybko. Na Hero Forge.
Przeleźmy sobie szybko newsy.
Kupa do wrót ci stuka.
Mam kilka newsików, które wybrałem z tego, co działo się ostatnio.
Tak, właśnie patrzę, że coś wybrałeś, ale nie wiem, co to jest.
Prawa ręka, Mili Jovovich. Mogłeś o tym słyszeć, my o tym rozmawialiśmy chyba albo na Swingu, albo na Inside Baseball. W każdym razie 4 lata temu, w 2016 roku, w trakcie kręcenia ostatniego Residenta, stunt dublerka Mili Jovovich, Olivia Jackson, miała wypadek na motocyklu i straciła rękę.
Całkowicie?
Była 17 dni w śpiączce i straciła rękę, bo ona była taka scena, gdzie ona jechała na motocyklu i kamera miała być jakby przed nią na samochodzie i podnieść się do góry, kiedy ona będzie przejeżdżała pod kamerą. Ale się nie podniosła i ona wjechała w kamerę, nie? W taki crane. I wreszcie zakończyła proces. Wygrała sprawę przeciwko firmie, która zaplanowała to ujęcie i wykonywała to ujęcie.
No, słusznie. Dziwnie, że trwało aż 4 lata.
No tak, bo wiesz, jestem pewien, że studia i firmy mają dużo dupochronów, żeby nie płacić za takie rzeczy.
Tak,
no. Było dużo kwasów takich, jak wiesz, producenci teoretycznie twierdzili, że mieli zapłacić za wszystkie szkody, tak faktycznie zapłacili 30 tysięcy, podczas gdy w Ameryce medycyna nie jest tania.
Tak, jest bardzo dużo jakichś takich kruczków. Na przykład ostatnio się zastanawiali ludzie, jakim cudem nie wyszło na jaw, że Chadwick Boseman, który grał Czarną Panterę, nie wyszło, że miał raka. I ostatnio gdzieś tam mówili, że czasami są jakieś takie jakby ulgi, że nie muszą ubezpieczać wszystkich aktorów, którzy nie są jakby mocno zaangażowani, więc nie musieli robić mu jakby badań przed filmem.
Bo
zwykle,
ciekawe.
Jeżeli grasz główną rolę gdzieś w jakimś filmie, to musisz przejść przez badania konkretne. Też sprawdzają ci, czy nie jesteś, na przykład, jeżeli jesteś reżyserem, to musisz zdać test na brak narkotyków w systemie, inaczej nie możesz dostać tej roboty, bo nie będziesz ubezpieczony.
Kumam. No ma to sens. Ja powiem ci, że jak zobaczyłem jego zdjęcie teraz, kiedy on jest jakby, wiesz, nie wiem, czy na chemii, czy...
Martwy?
Wiesz... A, on teraz jest martwy, Jezus Maria. W każdym razie widziałem jego zdjęcie,
To teraz wygląda dość ciężko, no. Fakt.
Kiedy były newsy o jego śmierci w takim razie, to były zdjęcia jego, jak wyglądał przed śmiercią. I ja myślałem, że to jest inna postać, że on grał jakąś inną postać. Nie poznałem go w ogóle, że to jest ten koleś, który grał Panterę.
Ktoś zwrócił uwagę, że jak on pokazał się jakoś tak tuż przed śmiercią gdzieś na jakimś zoomie o czymś, to ludzie zaczęli mu mocno wyrzucać, że za bardzo schudł i jak on tak może.
O, wyglądasz strasznie, stary.
No, strasznie, co w ogóle, po co tak chudnąć? To jest ten kult szczupłości.
You're making us look bad.
You're making us look bad. Dick.
Oh Jesus. Ja mam wujka, który pracował przy produkcji seriali w Polsce. Takich seriali mniejszych, takich wiesz, o policji, seriali o detektywach, różne takie rzeczy. I wypytywałem go trochę, bo wtedy były czasy, kiedy ćwiczyliśmy z Żarkiem akrobatykę, takie rzeczy interesowały nas w ogóle, wiesz, kaskaderstwo nas bardzo interesowało hobbystycznie. I on mi tłumaczył, że zapytałem go dlaczego, czy nie jest tak, że aktorzy chcą robić sceny kaskaderskie, nie? Że zajebiście byłoby mi zrobić scenę, gdzie wiesz, wylatujesz z samochodu przez przednią szybę. I on powiedział, że często aktorzy chcieliby nagrać te sceny, ale nie mogą, ponieważ tak. Ubezpieczenie takich scen kosztuje tak dużo, że dużo taniej jest wynająć kaskadera, który ma opłacone własne ubezpieczenie.
Powiem ci inaczej. Tom Cruise jest od paru filmów w serii Mission Impossible głównym producentem Mission Impossible, ponieważ nigdy nie chcieli mu właśnie dać robić kaskaderskich rzeczy, po czym Tom Cruise stwierdził, że w takim razie ja sam wyprodukuję, kurwa, te filmy. I Tom Cruise jest głównym producentem tej serii, dlatego że teraz może robić te wszystkie rzeczy. Czyli on, jak jest scena w Mission Impossible, gdzie on jest na zewnątrz, na linie najwyższego budynku na świecie, on jest na linie na zewnątrz najwyższego budynku na świecie.
Kiedy tak, nie ma producenta, który mu powie, że nie stać ich na to.
Kiedy chyba w piątej albo szóstej części jest moment, kiedy on goni samolot i łapie się samolotu i samolot rusza i on jest na zewnątrz startującego samolotu. Teraz będzie kręcił jakiś film, który będzie kręcony praktycznie w kosmosie i jakby nikt nie może mu powiedzieć, że nie, ponieważ on sam płaci za te filmy, więc...
Czy on nie ma robić z Cameronem jakiegoś filmu w kosmosie?
Nie wiem, czy z Cameronem albo z kolesiem, który robił Mission Impossible i właśnie to jest ten film, który jakby niedawno ogłosili, że mają coś nie faktycznie w kosmosie, ale chyba bardzo, bardzo wysoko, że jest to już stan nieważkości i wszystko.
Ktoś ma robić film na stacji kosmicznej.
To wydaje mi się, że to jest Tom Cruise.
Gadaliśmy o tym na Insta Baseball, ale już nie pamiętam.
Tak, to jest właśnie i właśnie dlatego, że w tym momencie nikt mu nie jest w stanie powiedzieć, że nie. Co jest, kończy się różnie, nie? Bo w tym ostatnim Mission Impossible jest nawet ujęcie, jak on przeskakuje między jednym budynkiem a drugim, po czym uderza nogą w drugi budynek i łamie sobie kostkę. Jest, aczkolwiek jest ta scena na czołówce, nie ma tego ujęcia faktycznie w filmie. Zastanawiam się, czy usunęli później, kiedy ludzie widzieli i patrzyli na jego miażdżącą się nogę, czy... Pamiętam, że było głośno o tej sytuacji przed premierą.
Czy wiesz, że kiedy Viggo Mortensen kopie hełm, to łamie się?
Tak bardzo realistycznie krzyczy, nie?
Tak. Super zły, że zabrali hobbitów. No. Dalej newsy. Przepisy to bardziej wskazówki.
To ze wszystkim. Zgodnie
z decyzją rządu, wszystkie siłownie, kluby fitness i aquaparki zostały zamknięte. Na szczęście nie ścianki wspinaczkowe, przynajmniej nie wszystkie. W związku z tym krakowski klub Atlantic Sports ogłosił, że przekształca się w sklep i w kościół. Tak, zaprasza na płatne testowanie sprzętu i spotkania religijne. Grupy, w którym się zapisał, nazywają się Kościołem Zdrowego Ciała. I jest wywiad tutaj z kolesiem, który jest chyba prezesem Polskiej Federacji Fitness. I on krytykuje decyzję o zamknięciu siłowni i innych takich miejsc. I ja się z nim trochę zgadzam, powiem ci. Bo ja chodzę faktycznie na ściankę wspinaczkową i bardzo przestrzega się wszystkich zasad.
No ale może poza ilością wszystkich kamyków.
Wiesz co? Tak, ale... jeśli używasz jakichkolwiek sprzętów, to dezynfekujesz je potem spryskiwaczem i przecierasz. Jeżeli się wspinasz, to wspinasz się z użyciem magnezji w płynie, która jest zanurzona w alkoholu, więc tak jakby masz alkohol cały czas na rękach, jeśli, wiesz, nakładasz magnezję. Jest mniej ludzi na salach, jest, nie wiem. Wydaje mi się, że jeśli przestrzegasz zasad, to nie zarazisz się na siłowni ani ściance. Ale też nie chodzę wszędzie, nie chodzę do każdej siłowni, tylko byłem na swojej ściance, więc kto wie. Ale chciałem tylko powiedzieć, że rozumiem ich podejście. Za to pojawiła się, jest też, bo wiesz, że też restauracje są zamykane, nie? Tak. W sensie, że mają tylko odbiór osobisty.
No i dzisiaj też potwierdzili, że zamykane są jutro cmentarze.
Ooh, yeah. Fuck dead people, man. Fuck them. Fuck them. Fuck them. Jest restauracja, która stwierdziła, że obejdzie zakaz, zatrudniając swoich
tak,
klientów.
Że ludzie będą, kto przychodzi, może wystawić recenzję i recenzja jest płatna.
Czy płatna degustacja?
Możesz zjeść w tym, bo jesteś jakby ich pracownikiem, więc możesz zjeść na miejscu.
Tak, podpisujesz umowę o dzieło.
Rozumiem, bo to jest jakby cwany pomysł, żeby to zrobić, ale z drugiej strony to jest też takie troszeczkę igranie z ogniem, moim zdaniem, więc...
Jest, zwłaszcza, że bary są prawdopodobnie miejscem, gdzie ludzie najczęściej się zarażają. Ja powiem ci szczerze, że kiedy wracaliśmy z Pauliną wtedy z twojej sesji, na której piliśmy wszyscy przez 6 godzin, to ja prawie do rynku zapomniałem, że się chodzi po dworze w maseczce. Na szczęście była druga w nocy i nie było absolutnie nikogo nigdzie, nie? Ale byłem pijany i nie pamiętałem. Także wydaje mi się, że no, że bary powinny być pozamykane. Znaczy no, wiesz. Kurwa. Modlitwa za maszyny. Zajrzyjmy do naszego ulubionego miejsca na świecie, do kościoła. Papież zarządził. Papież jakby określa, na każdy następny rok określa, w jakiej intencji wiesz, modlimy się w danym miesiącu. I w listopadzie katolicy będą modlić się o to, by postęp w dziedzinie robotyki oraz sztucznej inteligencji zawsze pozostawał w służbie ludzkiego istnienia. Także przez cały listopad, jeśli krzykniecie o Boże, to modlicie się za roboty. Okay. I wspieracie przemysł, na którym zarabia Mateusz, także pamiętajcie o tym. Może zmówcie szybko modlitwę, żeby nie stracił pracy.
Ale roboty nie mają duszy.
Ej, sygnowanie dokumentu poprzedziła konferencja Dobry Algorytm, zorganizowana przez Papieską Akademię Życia. O, oh, nice. Dobra, ostatnia rzecz. One dead in a cockfight. Najśmieszniejszy tytuł, jaki byłem w stanie wymyślić dla tego. Wydaje mi się, że ten news już u nas był, bo wygląda znajomo, ale może jednak nie. Filipiński szef policji został zabity przez koguta, kiedy próbował przerwać nielegalną walkę kogutów.
Jak wyobrażam sobie, pamiętasz film Hot Fuzz?
Tak.
Z Charlie Sheenem, to w drugiej części Charlie Sheen... co?
Hot Fuzz chyba...
nie Hot Fuzz, Jezu, Hot Shots.
Hot Shots, tak.
Hot Shots. Chociaż w drugiej części on był a la Rambo i w pewnym momencie skończyły mu się strzały, więc złapał koguta i zestrzelił kolesia koguta.
To jest prawie
tak to
samo.
Tak to sobie wyobrażam.
Musisz wiedzieć, że jeśli organizujesz walkę kogutów, to nie jest tak, że rzucasz dwa koguty do miski i masz nadzieję, że jeden z nich umrze, tylko przyklejasz żyletki i noże do nóg tych kogutów. I one kiedy skaczą i zaczynają się drapać, to przy okazji tną się tymi nożami. I szef policji w Filipinach, nie pytaj mnie, dlaczego wysyłasz szefa policji na rajd, który ma zamknąć walki kogutów, ale jego ścięgna nóg zostały przecięte takim nożem i wykrwawił się. Rozcięło mu arterię. Słyszę muzykę na dworze.
Duży protest.
U nas jest protest na ulicy co noc. W sensie co noc przejeżdżają samochody o 23 jakoś powoli, trąbiąc cały czas.
To dobrze.
Bardzo dobrze. Naprzód dziewuchy. Nie. Yeah. After show, Bele.
Witamy w sekslochu.
After show. To jest moment, w którym... Bele może się wyłączyć. To nie jest moment, kiedy wyłączasz się, kiedy zagram to. Ty jeszcze tego nie zagrałem. A przyszło to moment, kiedy pogadamy o tym, co ostatnio się dzieje u nas, albo co ostatnio widzieliśmy.
Fajnie, jesteśmy teraz tacy wyluzowani w ogóle.
Mogę założyć spodnie.
Mogę włączyć porno.
Cały czas słyszę dziwne dźwięki.
To jest muzyka leci na tle podcaście, to jest to.
Nie wiem, ale Monika może ogląda teraz. Monika ogląda ten serial na Netflixie o szachistce.
O,
czy to jest ta laska, która będzie grała w Mad Maxie?
Tak, to jest ta laska, która będzie grała w Furiosa.
Ale ona jest kurwa zjawiskowa.
Jest.
W sensie wiem, że dobiera się też takie ujęcia, żeby jakby
żeby jej oczy były
na tej
bardziej
jej twarzy. Ale ja pierdolę! Przecież ona wygląda jak ilustracja.
Oglądałeś The Witch? Ona tam gra. Bardzo fajny film.
Nie widziałem, a to jest horror, nie?
No jest, ale ten...
Jezus Maria, don't be a baby. Prostu... Jezus, czekaj, jak się nazywa? Ktoś chce fotę. Niech ktoś wklei fotę. Tak, to dobra, to są dźwięki z telewizora z dołu. Ona jest stary, ja nie wiem, ja chcę zobaczyć z nią jakiś film, nie wiem jaki. To jest tak, jak widzisz nową gwiazdę porno i chcesz znaleźć z nią filmik z analną sceną. Tak samo z nią ja potrzebuję teraz jakiegoś zajebistego filmu na plaży albo coś takiego. Jest niewiarygodna. To, co wysłałeś teraz, jest akurat... To na mnie nie robi takiego wrażenia, jak jedna z pierwszych scen tego serialu o szachistce, bo tam po prostu, nie wiem, stary, i twarz jest na cały ekran telewizora i te oczy są tak daleko od siebie, że potrzebujesz radia, żeby porozumieć jedno z drugim. Jest wyjątkowa, no wygląda wyjątkowo. Ale to nie o tym chciałem powiedzieć. Czy wiesz, Bele, co oglądam od tygodnia, codziennie, po parę godzin? Jakiś i obejrzałem już wszystko. Obejrzałem już wszystko, co było na YouTubie i dołączyłem do Patreona tego kolesia, żeby obejrzeć więcej kontentu.
Okej.
To jest kanał Dunk Pods. I to jest.
A, to jest to, co mówiłeś mi. To jest ten koleś, co reperuje iPady?
To jest koleś, który jest Australijczykiem jeżdżącym na Harley'u i który jest perkusistą. I robił kanał, na którym naprawia iPody. Kupuje stare iPody, to są te urządzenia do muzyki. Okay. I naprawia je na antenie albo rozbija stare słuchawki. Jest super, Bele. Krzyczy dużo.
To jest dość dziwna rzecz.
Jest bardzo dziwna, ale jest jakby. To jest audiofil, który jest taki specjalny rodzaj rozrywki, gdzie wiesz, że ktoś, kto prowadzi dany program, jest inteligentny i ogarnięty, ale zachowuje się jak dureń. Ale nie gra głupka, tylko zachowuje się jak dureń, bo jest wyluzowany i dobrze się bawi. I to sprawia mi olbrzymią przyjemność.
Alright. Ja odnośnie rzeczy, które ostatnio się wkręciłem na YouTubku, co ty też oglądasz, to jest gameplay z Baldur's Gate 3.
Tak.
Oglądam od kolesia, którego ty mi poleciłeś, bo pierwszą część oglądałem w wersji, która nie miała żadnego komentarza.
Motherfucking Palitime.
Od tego jest MF.
Tak.
Nice.
MF Palitime. Mój ulubiony youtuber.
Okej. Okay. Ponieważ ja nigdy nie byłem fanem tego typu gier. Jakby zaczynałem grać w Icewind Dale, wiadomo, Neverwinter czy Diablo, ale to jest jakby ten typ gry, to nie jest typ gry, na którym ja lubię dużo czasu spędzać. Ale byłem ciekawy tej gry. Raz, że wygląda bardzo fajnie ten Baldur's Gate. Dwa, że Baldur's Gate dzieje się, wiadomo, w świecie z Dungeons and Dragons, Forgotten Realms. Co ja chciałem wiedzieć, żeby rozbudować sobie w mojej głowie w pewnym sensie mapę i znajomość lore świata. Więc bardzo przyjemnie mi się to ogląda. Jeżeli on wypuszcza, bo właśnie zobaczyłem, że on wypuścił przed chwilą nowy odcinek, więc będzie jutro do śniadania. Bardzo fajnie jest popatrzeć, jak ten świat wygląda w takiej wersji bardzo przyjemnie przygotowanej. Czy to jest jakaś paczka z Discord?
Tak, ale zobacz, jak mój kot leży.
Mój kot tak potrafi leżeć, tak jakby chciała siedzieć na ścianie.
Zobacz, jak się zawinęła w ogóle ogonem, zasłoniła dupkę, żeby nie było widać jej guziczka.
No bo jej szpotki.
Baldur mnie interesuje, ponieważ po pierwsze miał fajny filmik reklamowy, po drugie jest robiony przez firmę, w której grę gram teraz, czyli w Divinity. Po trzecie dlatego, że będzie fajnie się grało w kilka osób w tą grę przez internet i może my pogramy razem, kto wie.
Może, ja się obawiam, że mój komputer nie udźwignie takiej gry. A ta gra niestety nie ma być na PS4, dlatego to był mój właśnie wielki popych, żeby zobaczyć te filmiki, ponieważ
popych.
Ja gram tylko na PS4, no i PS3 ogólnie na PlayStation. Nigdy nie byłem wielkim fanem grania na kompie, bo przy kompie spędzam tyle czasu, że już mi się nie chce grać na kompie. Nigdy nie przyszedłem Wiedźmina pierwszego, który mam na PC-ta.
Ja lubię grać na kompie, bo wtedy nie monopolizuję telewizora, który jakby należy do wszystkich w mieszkaniu, a mój komputer jest mój! Mogę grać na nim. Powiedz mi, co ty oglądałeś ostatnio jeszcze. Aha, nie, czekaj, to ty mówiłeś o Baldurze.
Ja powiedziałem o Baldurze, to ja.
Okej, okay. W takim razie, Bele,
super.
Zrobiliśmy wszystko.
Zrobiliśmy wszystko, co mieliśmy zrobić.
Tak, nasze zadanie zostało wykonane. Polecaliśmy wam Dunk Pods i MF Palytime na YouTubie i linki do tego znajdziecie na naszej stronie.
Tak, na stronie.
I tyle. I mam nadzieję, że ten, jeśli Mateusz nie wróci następnym razem, to znaczy w przyszłym tygodniu, kto wie, może zmuszę Belego, żeby był tutaj ponownie.
Może wtedy też nie będę miał planów szczególnie.
A może zaproszę Skrobola i on akurat nie będzie w Warszawie.
No ładnie.
Co ty wrzuciłeś? Co to jest?
Dalej mam Google.
Ona ma też nogi? Myślę, że ma tylko twarz. Jest bardzo zjawiskowa, bardzo zjawiskowa. Dobra, w takim razie żegnamy się z wami. To był 224 odcinek podcastu Inside Baseball i o RPGach z Wrocławia mówili do was Konrad Okoński, nogi z Dyni.
I Robert Sienicki, kto ma wypierdalać, nie wypierdala.
Cześć!
Inside Baseball to darmowy podcast, za który możesz zapłacić, jeśli chcesz poczuć się lepszym niż inni śmiertelnicy. Odwiedź patronite.pl/InsideBaseball albo kliknij link Patronite na naszej stronie. Jeśli podobnie jak 99% populacji ludzkiej nie wpisałeś ręcznie adresu internetowego od przynajmniej 5 lat. Inside Baseball jest nagrywany na żywo na naszym Discordzie. Link do serwera, a także wszystkie dotychczasowe odcinki znajdziecie na stronie ibpodcast.blogspot.com. Jesteśmy na YouTubie i Facebooku jako Inside Baseball. Można skontaktować się z nami przez Discord, Facebook albo przez adres e-mail konrad.coco@gmail.com. Inside Baseball jest produkcją studia Coco Art. Zapraszam do czytania komiksów na stronie konradokoński.com.
To jest ta muzyczka? To już mogę się wyłączyć?
Znaczy, to jest ta muzyczka, po której oczekiwałem, że powiesz, o, było fajnie, cześć, a wyłączyłeś się.
Nie, a to teraz zostałem, bo mówiłeś, że mam zostać. Mówisz, że teraz będą ciastka. Czy to jest prawda? Teraz będą ciastka?
Kot odsłonił dupkę.
Nie cykaj jej fot teraz.
Nie, no nie cykam. Ale mówię tylko, że ja mogę.
Okej, okay, teraz. Świnia.